Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy i pozdrawiamy wszystkich w ten piękny majowy dzień, 4 maja 2023 roku, z naszego radiowego studia przy ulicy Złotej 144. Przy mikrofonie Karolina Gaweł i bardzo się cieszę, że możemy się dziś usłyszeć. Wspomnienie świętego Floriana, męczennika. Dla nas jest to bardzo ważny dzień, ale też ważny dzień dla strażaków. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka właśnie. I z tej oto okazji mamy przyjemność gościć na antenie naszego radia właśnie zawodowego strażaka, młodszego aspiranta Jakuba Pietrzaka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Cieszymy się, tak jak już wspomniałam, że możemy się usłyszeć i myślę, że też tak na samym początku tej naszej rozmowy, tak jeszcze bardziej na luzie zadam takie pytanie. Myślę, że też w przypadku każdego z Was ta kwestia może wyglądać inaczej. Mogą też się pojawiać punkty wspólne. Ale skąd ta decyzja, by wstąpić do Państwowej Straży Pożarnej?
Chyba jak każde dziecko marzyłem o tym, żeby zostać strażakiem, żeby ratować ludzi, gasić pożary. Także to takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, które również połączyło się gdzieś tam z tradycją rodzinną, bo moi pradziadkowie, mój dziadek był strażakiem ochotnikiem, ojciec też był strażakiem zawodowym, więc jak gdyby wyniosłem to z domu rodzinnego. Sam dom rodzinny mój jest oddalony tak naprawdę o kilkadziesiąt metrów od remizy strażackiej, więc ten temat, te drogi moje ze strażą pożarną od dzieciństwa łączyły się jak gdyby ze strażą, gdzieś tam z wyjazdami do akcji. Obserwowałem tych ludzi, którzy jadą ratować gdzieś tam ludzkie życie, mienie, zdrowie. No i sukcesywnie przez lata dążyłem do tego, żeby w szeregach straży się znaleźć, co się udało i się z tego bardzo cieszę.
Nie chciało być inaczej, można powiedzieć, bo mając tak blisko właśnie remizę, to z automatu ma się chyba w sobie takie poczucie, taka pasja rodzinna to tym bardziej. I też tak sobie myślę, bo też w straży trochę jak w rodzinie. Jak jesteście na zmianie, to też ze sobą przebywacie tak na co dzień, ale myślę, że patrząc na te wasze obowiązki, na ten dzień strażaka, można zadać sobie pytanie, czy da się powiedzieć, że jest taki typowy dzień, w cudzysłowie mówiąc, że jak przychodzicie, to schemat wygląda w ten sam sposób. Myślę, że też można poniekąd tak domyślać się, jak to wygląda i jaka będzie za moment odpowiedź, czy jest monotonia, czy jej nie ma, ale chciałabym usłyszeć pana opinię na ten temat.
Tak jak pani redaktor tu zasugerowała, odpowiedź jest jednoznaczna. Ten typowy dzień strażaka nie jest cały czas taki monotonny, składający się z tych samych zadań. Wiadomo, że występuje plan dnia, który jak w każdej służbie mundurowej czy w wojsku trzeba wypełnić, natomiast jest on przerywany, tak? Przerywany przez wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych. Natomiast występuje, tak? Zdanie i przyjęcie służby, jest to każdego dnia, tak? Sprawdzenie sprzętu, oczywiście jakaś forma samodoskonalenia zawodowego, zajęcia sportowe. Ten plan jest wypełniany każdego dnia. Natomiast wiadomo, jeżeli jest alarm, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli dyspozytorzy skierują nas do działań, udajemy się, wszystko inne przechodzi na plan dalszy. Jeżeli uda się to jeszcze wypełnić do końca dnia, to oczywiście zmiana służbowa to robi. Natomiast jeżeli nie, to po prostu czekamy na kolejny wyjazd. I tak to wygląda każdego dnia, więc ten typowy dzień nie jest taki oczywisty i monotonny, tak? Chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast tak najczęściej nie jest. Kaliska jedynostka, jeżeli chodzi o tutaj jedynostkę w Kaliszu, praktycznie każdego dnia kilka razy wyjeżdża do działań ratowniczo-leśniczych, więc jest co robić, jednym słowem.
Też do tej specyfiki waszych wyjazdów jeszcze przejdziemy, ale tak pozostając przy tym wątku punktów stałych w służbie. Myślę, że też dla mnie jako dla córki strażaka może to nie jest aż tak zaskakujące, ale ciekawostką dla naszych słuchaczy może być to, że jeśli strażacy na przykład z pierwszej zmiany idą na służbę, to strażacy z wszystkich pierwszych zmian na terenie Polski również idą na służbę. Może to jest bardzo chaotyczne, co teraz powiedziałam, ale sądzę, że pan też w bardziej obrazowy i zrozumiały sposób to teraz przedstawi.
Dokładnie tak. W całej Polsce kalendarz zmian służbowych wygląda identycznie, czyli jeżeli w Kaliszu, tak, zmiana pierwsza rozpoczyna służbę w poniedziałek, to dajmy na to w Kaliszu Pomorskim również zmiana pierwsza pełni tą służbę. Także jest to przewidywalne. To też pokazuje, że straż pożarna, czy zawodowa, czy ochotnicza działa w ramach jakiegoś systemu, czyli wszędzie w Polsce obywatel, człowiek może liczyć na tą pomoc w ramach po prostu systemu, który działa sprawnie, który jest jakkolwiek by nie powiedzieć przewidywalny, tak? Chociażby ze względu na te zmiany służbowe. Wiemy, że pierwsza zmiana jest, tak jak powiedziałem, w Kaliszu i gdzieś na Podlasiu, wszędzie jest tak samo, bo tak musi po prostu być. Ten człowiek musi mieć taką samą ochronę w każdym miejscu w Polsce.
I ile mamy zmian?
Zmian służbowych jest trzy. Trzy zmiany służbowe, które zmieniają się około godziny 8 rano. Każdego dnia jest zdanie, przyjęcie służby, odczytanie rozkazu. Także to wygląda identycznie każdego dnia w Polsce.
Bardzo płynne zmiany, ale też właśnie skoro jesteśmy już przy tych zmianach, to chciałam zapytać też, jak wygląda kwestia ich liczebności. Ilu strażaków stawia się na służbie i czy liczba ta jest jednakowa we wszystkich jednostkach?
Liczba ta nie jest jednakowa. W różnych jednostkach ratowniczo-gaśniczych wygląda to po prostu różnie. Określa to komendant wojewódzki po uzgodnieniu z komendantem głównym. Jak gdyby reguluje to rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dla przykładu mogę podać, że jeżeli chodzi o moje miasto Kalisz, wygląda to tak, że na jednostce ratowniczo-gaśniczej tutaj na Nowym Świecie każdego dnia służbę pełni 14 ratowników, natomiast w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 2 na ulicy Częstochowskiej jest to 8 strażaków. I ci strażacy po prostu codziennie pełnią służbę w takim stanie osobowym. Są gotowi do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych.
Mm-hmm. I skoro już wróciliśmy znowu do tematu waszych wyjazdów, bardzo długo było tak, że strażacy trudnili się w przeważającym stopniu gaszeniem pożarów. To się jednak zmieniło. Jak wygląda specyfika waszej pracy aktualnie?
Sytuacja na przestrzeni tak naprawdę lat zmieniła się diametralnie. Kiedyś to były tylko głównie pożary, natomiast dzisiaj te pożary stanowią około 1/3, nawet to 1/4 wyjazdów straży pożarnej. Również tutaj w Kaliszu tak wygląda sytuacja. Dzisiaj to głównie miejscowe zagrożenia. Pod pojęciem miejscowe zagrożenia możemy przyjąć, że są to wyjazdy na przykład, tak, do usunięcia pozostałości po kolizji, do pomocy innym służbom, tak, w otwarciu mieszkania na przykład, kiedy pogotowie nie może się dostać do takiego mieszkania, to prosi nas o pomoc, my takiej pomocy jak najbardziej udzielamy, więc no, specyfika zmienia się, no, chociażby weźmy tlenki węgla, tak, coraz częściej właśnie dochodzi do gdzieś tam włączenia tych sygnalizatorów, które są bardzo dobrym urządzeniem, tak, bo ratują niejedno ludzkie życie. No i jedziemy też, sprawdzamy, też ustalamy, czy rzeczywiście dany piecyk emituje ten tlenek węgla, czy też nie. Więc jak mówię, tych takich cywilizacyjnych zdarzeń mamy znacznie więcej niż pożarów. Tak. Dzisiaj to są wypadki, kolizje, tak jak powiedziałem, udlatnienie tlenku węgla. To są takie zdarzenia, które występują najczęściej.
Tak sobie myślę, bo też nawiązując poniekąd do tego, co pan powiedział na samym początku, że też ta pasja, to, że pan jest teraz strażakiem, trochę łączy się z działalnością OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej. Chciałam właśnie w tym kontekście zapytać, czym różni się OSP od PSP i właśnie nie tylko pod kątem tej nazwy, bo wiemy, że tutaj jest Ochotnicza Straż Pożarna, tu Państwowa Straż Pożarna, ale myślę, że też w obrębie działań są pewne różnice.
Państwowa Straż Pożarna to tak jak pani powiedziała, jest to zawodowa służba, która zajmuje się zwalczaniem pożarów, miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych i tak dalej. Takie same zadania stoją przed druhami ochotnikami tak naprawdę. Są to ludzie, którzy też muszą przejść szereg szkoleń, muszą być osobami zdrowymi, z pełnymi prawami, jak gdyby wtedy mogą jechać do tych zdarzeń. Jednak no tutaj trzeba pamiętać, że charakter tej pracy jest ochotniczy, tak? Czyli jest to swego rodzaju wolontariat. Ci druhowie pracują na co dzień, mają swoje firmy, pracują na etacie, natomiast ta działalność jest dodatkowa, czyli jeżeli jest wezwanie, to oni mogą jechać na takie zdarzenie. Nie jest to jak gdyby obligatoryjne. Tak? My natomiast jesteśmy i wyjeżdżamy na jak gdyby każde wezwanie, czyli cały czas jesteśmy w gotowości. Oni po prostu wykonują wszystkie czynności swoje w własnych, tak jak powiedziałem, firmach, gospodarstwach. Jest to ich dodatkowe zajęcie, za co im chwała i bardzo się cieszymy, że możemy na tych ochotników liczyć, bo jak gdyby ten system wtedy spina się w jedną całość, jesteśmy w stanie tej pomocy udzielić na znacznie wyższym poziomie, znacznie szybciej, lepiej. Mamy do dyspozycji większą ilość ludzi, ratowników, także myślę, że ten obywatel jest znacznie bardziej chroniony dzięki właśnie też strażakom ochotnikom, równo zawodowych, jak i ochotników. Jest to taki rozdział, natomiast w działaniach jest to już mniej zauważalne, tak? Bo myślę, że taką ofiarę wypadku no nie zastanawia, czy wyciąga tą osobę strażak ochotnik, czy strażak zawodowy. Działamy wspólnie, razem na działaniach od zawsze.
Ta kooperacja jest bardzo ważna i też tak sobie myślę właśnie w kontekście tego, co padło przed momentem, że najważniejsze jest to, że wszyscy służycie właśnie drugiemu człowiekowi, temu, by to życie ocalić, uratować. I to jest najpiękniejsze w waszej służbie. Praca w strukturach Państwowej Straży Pożarnej ma wiele elementów, które się ze sobą łączą. Już usłyszeliśmy, że naprawdę bardzo różna jest specyfika tych waszych wyjazdów. Kiedy słyszymy strażak, prawdopodobnie często pojawia się jego, tak kolokwialnie mówiąc, stereotypowy obraz, jeśli chodzi o zakres obowiązków, czyli pewnie te pożary tutaj przeważają w świadomości wielu osób, ale warto w tym miejscu zauważyć, że w obrębie tak zwanego podziału bojowego mieści się wiele grup o różnej specjalizacji. Czy mógłby pan też nieco przybliżyć właśnie te grupy, które działają w strukturach Państwowej Straży Pożarnej?
Oczywiście. Istnieje szereg grup specjalistycznych, które działają w ramach Państwowej Straży Pożarnej. Wymienić chociażby tu należy grupy poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, wodno-nurkowe, techniczne, chemiczne, tak? To są takie grupy, które jak gdyby zawężają ten zakres ratownictwa, specjalizują się w tym, szkolą, są dobrzy w tej dziedzinie. Jeżeli takie zdarzenie zaistnieje, które na przykład jest zdarzeniem chemicznym, no to wtedy taki dyspozytor taką grupę może skierować na miejsce działań i te działania są wtedy sprawniejsze, tak? Wtedy jest większa możliwość rozpoznania tego zagrożenia i usunięcia go. W Kaliszu dla przykładu mamy bardzo dobrze rozwiniętą grupę ratownictwa wysokościowego, tak? Koledzy moi szkolą się bardzo intensywnie po to, żeby gdyby ratować ludzi z wysokości, czy też no, usuwać jakieś zagrożenia, tak? Bo najczęściej ta grupa gdzieś tam wyjeżdża w czasie wiatrołomów, chociażby tak jakichś nawałnic, usuwają oni gdzieś tam elementy na dachach. Również ratują zdrowie i życie ludzkie. Mieliśmy też zdarzenie takie, gdzie osoba była nieprzytomna na wieży obserwacyjnej Lasów Państwowych i tam właśnie dzięki tych technik linowych, dzięki zastosowaniu właśnie metod ratownictwa wysokościowego udało się tą osobę sprowadzić na ziemię i została udzielona jej pomoc. Tak? Również no, w okolicy, gdyby na terenie działania chociażby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, tu w okolicy mamy grupę ratownictwa chemicznego w Ostrowie Wielkopolskim, tak, grupa ratownictwa wodno-nurkowego w Koninie, która no, bardzo często wyjeżdża w okresie właśnie letnim, wakacyjnym, gdzie tej pomocy udziela osobom topiącym się, bądź prowadzi działania humanitarne, poszukiwanie osób, które utonęły. Także tych specjalizacji, tak jak tu już wymieniłem, jest sporo i są one wykorzystywane. Myślę, że jest to przyszłość, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, żeby właśnie te specjalizacje rozwijać, pogłębiać, być naprawdę w nich dobrym.
Strażek strażakowi nierówny w takim razie, ale najważniejsze jest to, że ten cel jest wspólny dla Was wszystkich. To jest też bardzo ważne, że tak naprawdę przy każdej grupie zagrożeń jest właśnie ta specjalistyczna grupa, która jest w stanie jeszcze lepiej, jeszcze bardziej dokładnie w tej dziedzinie pomóc. A co w momencie, kiedy ma miejsce jakieś bardzo duże zdarzenie? Większość samochodów wyjechała. Jak wygląda schemat postępowania w takiej sytuacji?
No i tutaj musimy wrócić do gdzieś tam poprzedniego pytania. Zawsze możemy liczyć na druhów ochotników, tak? To jest taka siła, która jak gdyby w tych sytuacjach trudnych, gdzie jest duże zdarzenie, no jest zawsze gotowa służyć pomocą i z tej pomocy my chętnie korzystamy i też no, z tego miejsca no, pragnę podziękować też druhom ochotnikom, że zabezpieczają nam teren operacyjnie. Często takie zabezpieczenia przy dużych zdarzeniach występują, tak? Chociażby na jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 czy 2, wtedy ochotnicy przyjeżdżają i są gotowi do wyjazdu, tak, żeby ta płynność naszych działań nie ustała, tak? Czyli mamy duże zdarzenie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby już do kolejnych nikt nie wyjechał. Także tutaj ukłony w kierunku ochotniczej straży. Tak działamy, ale również mamy u siebie system, tak jak już, nie wiem, czy tu było wspomniane, są te dyżury domowe, gdzie możemy dokonać powołania takiej osoby z dyżuru domowego i uzupełnić stan osobowy jednostki ratowniczo-gaśniczej, także jak najbardziej tak. Oczywiście możemy się wspierać siłami i środkami z innych powiatów. Tutaj jest na pewno koordynacja ze stanowiskiem kierowania komendanta wojewódzkiego pod tym względem. Czyli jeżeli takie sytuacje nadzwyczajne występują, to jak najbardziej jesteśmy w stanie skoordynować takie działania, tak żeby no, każdy tej pomocy, który potrzebuje tą pomoc, otrzymał. Że jest to, tak jak powiedziałem też na początku nawet wywiadu, jest to system, który działa sprawnie i również system, który jest przygotowany do dużych zdarzeń. Jest to tak skonstruowane, żeby nas to nie zaskoczyło, nie spowodowało tego, że nie poradzimy sobie z czymś takim. Tak? Jest szereg ludzi, funkcjonariuszy doświadczonych, którzy no, są w stanie gdzieś tam taką akcję skoordynować tak, żeby nie było problemów.
Czyli możemy czuć się bezpiecznie. No to bardzo dobrze to słyszeć. I też tak wracając jeszcze do tego, co kilka pytań wcześniej powiedziałam, użyłam takiego sformułowania podział bojowy. Może przy tej okazji prosiłabym o wskazanie obszarów działalności w samej komendzie, bo wasza praca przecież nie łączy się tylko z wyjazdami.
Kolejny raz powiem oczywiście, że nie. Nie łączy się tylko z wyjazdami, są jeszcze inne działania, które komenda prowadzi. Można by tutaj zacząć na przykład od działki kontrolno-rozpoznawczej, tak? Czyli komórka tutaj w komendzie, która zajmuje się wszelkiego rodzaju kontrolami obiektów, czy też odbiorem obiektów nowo wybudowanych, czyli funkcjonariusze, którzy działają w ramach Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, jeżdżą do zdarzeń, jeżdżą do miejsc, gdzie takie odbiory następują, tak żeby sprawdzić, czy ten dany obiekt jest bezpieczny, czy spełnia wszystkie wymagania, które nakłada na niego prawo, pod względem oczywiście zabezpieczenia przeciwpożarowego. Także no tutaj jest naprawdę bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o odbiory firm, tak, zakładów pracy i też jak gdyby kontrolowanie tych, które już istnieją, więc to jest szeroki zakres obowiązków czy też pracy. Ale również komenda stawia na prewencję społeczną. Od jakiegoś czasu już funkcjonuje u nas sala Ognik, czyli taka salka dla dzieci, która no, spełnia taką rolę edukacyjną, tak? Czyli funkcjonariusze z tymi dziećmi się spotykają na tej sali i opowiadają w przystępny dla nich sposób, tak? Czyli mamy takie symulatory pożarów, można zobaczyć gdyby sprzęt strażacki, można wspiąć się na jakąś tam ściankę małą, wspinaczkową, zobaczyć jak wygląda zadymienie w kuchni. Także taka rola edukacyjna od najmłodszych lat również jest prowadzona. Też strażacy jeżdżą czasami też do szkół, do przedszkoli i też tam opowiadają jak postępować, żeby było bezpiecznie, tak, pożarowo. Także to też jest spory kawałek tej naszej działalności. Można tu jeszcze wymienić na przykład kwatermistrzostwo, tak, czyli taki dział komendy, który zajmuje się całą obsługą, tak, sprzętową, czyli zapewnia sprzęt, rozpisuje jak gdyby cały plan napraw, konserwacji, kontroli. Jest też taką działką, która organizuje przetargi. Jak gdyby nie widać ich na co dzień, ale ich praca też jest ważna, też podtrzymuje to nasze działanie, tak? Ta komórka chociażby zapewnia, nie wiem, podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych, wyżywienie tych strażaków, tak, bo to często są kilkunastogodzinne akcje, więc no, to wszystko właśnie też spaja ten dział kwatermistrzowski. Czy kolejnym takim wydziałem jest też wydział operacyjno-szkoleniowy, w którym ja na co dzień też pracuję, czyli organizujemy szkolenia dla ochotników, prowadzimy też szkolenia. Jeździmy na kontrolę też 11 SP, więc jest jeszcze szereg jak gdyby działalności poza tym podziałem bojowym, który komenda na co dzień realizuje.
Nie zawsze wszystko widać na pierwszy rzut oka, a jednak sztab ludzi tutaj działa na wielu różnych płaszczyznach. I też pan działa w ramach zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu razem z kapitanem Szymonem Zielińskim. Jak wygląda zakres waszych obowiązków?
Zgadza się. Razem z Szymonem jak gdyby stanowimy zespół prasowy Kaliskiej Komendy. No jest to przede wszystkim kontakt z mediami, z państwem. Wiadomo, że żyjemy w takim świecie, gdzie informacja to bardzo cenny materiał. Wszystko dzieje się szybko, każdy chce tą informację pozyskać. To jest dla nas zrozumiałe. Natomiast jeżeli coś się dzieje, to no, trzeba sobie zdawać sprawę, że ten strażak, który jest przy takich działaniach, no, niekoniecznie jest w stanie przekazywać państwu na bieżąco te informacje. Dlatego wspólnie z Szymonem no, staramy się to wykonywać jak gdyby za naszych kolegów, tak, żeby po prostu państwo mieli pełen obraz sytuacji, czyli czy to telefonicznie, czy jedziemy na miejsce zdarzenia. Jesteśmy tam, tak, i relacjonujemy państwu czasami to, co wykonują strażacy, tak, żeby jak gdyby nie przeszkadzać im w tej pracy, w tej służbie, w ratowaniu, a jednocześnie, żeby no, też obywatel wiedział, żeby tą informację przekazać, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj ta informacja to bardzo cenny materiał, wszystko dzieje się szybko, wszystko musi być relacjonowane. My to rozumiemy i staramy się jak gdyby współpracować na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że spełniamy państwa oczekiwania, no to każdego dnia po prostu liczymy, jeżeli no, w jakiś sposób nie możemy, no to na pewno później to nadrabiamy, także tak wygląda nasza praca.
Rzetelne informacje są złotem, ale też to jest kawał ciężkiej pracy, tak bardzo kolokwialnie to mówiąc, ale faktycznie to jest bardzo trudne zadanie, ale dajecie sobie świetnie radę.
Dziękuję.
Świetnie. I też tak myślę, że już powoli zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, chciałabym zapytać o to, jak wygląda ścieżka zawodowa, właśnie kiedy chcemy zostać strażakiem. Dzisiaj też zaczęły się egzaminy maturalne, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie słuchał naszej rozmowy, może tak pomyśleć, że właściwie wszystko przede mną, może chciałbym zostać strażakiem. Co trzeba zrobić i jakie kroki na tej drodze postawić, w jakim kierunku?
W naszym kraju funkcjonują szkoły pożarnicze, czyli tak jak pani redaktor powiedziała, matura, więc od razu ta edukacja. Jest to jedna ze ścieżek, tak? Jak najbardziej taką najważniejszą jak gdyby szkołą jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej, która mieści się w Warszawie. Generalnie jeżeli taka osoba zda testy sprawności fizycznej, jest osobą zdrową, oczywiście ma napisaną maturę na odpowiednim poziomie, to może w służbie kandydackiej do takiej szkoły uczęszczać i być jednocześnie w służbie i jak gdyby kształcić się, zdobywać tytuł inżyniera, a po zdaniu pierwszego stopnia uzyskać pierwszy stopień oficerski. Istnieją jeszcze szkoły aspirantów. Jest to Szkoła Aspirantów w Poznaniu, w Krakowie i w Częstochowie. Jest to trochę krótsza forma kształcenia. Kończąc tą szkołę otrzymujemy stopień młodszego aspiranta. Tutaj również obowiązują testy sprawności fizycznej. Ale też można to zrobić poprzez nabór do danej komendy, czyli jeżeli dana komenda powiatowa, miejska ogłasza nabór tak zwany, w cudzysłowie, z ulicy, no to wtedy do takiego naboru możemy przystąpić, tak? Wtedy dany komendant miejski, powiatowy określa, jakie chce mieć wymagania co do kandydata. No i oczywiście do takiego testu sprawności, do takiego trybu naboru, który jest określony na stronach internetowych, możemy przystąpić i wstąpić do służby, tak? Wtedy jesteśmy kierowani na kurs podstawowy, kurs podoficerski i możemy pełnić służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, także to jak gdyby są takie główne ścieżki dostania się do służby w PSP.
Czyli już wiemy, jak trzeba tutaj w tym kierunku, jakie trzeba podjąć kroki, by zostać strażakiem. I już teraz faktycznie kończąc naszą rozmowę, chciałabym zapytać, czego można wam życzyć w dniu waszego święta?
Standardowo tyle wyjazdów, ile powrotów, ale chyba dokładniej rzecz ujmując, to chyba jak najmniej wyjazdów, bo one zawsze wiążą się z ludzką krzywdą, stratą materialną, jakimiś takimi niemiłymi emocjami. Są wiadomo jakieś wypadki, nieszczęścia ludzkie, więc oby tych wyjazdów było jak najmniej, a jeżeli już są, to chyba, tak jak powiedziałem na początku, ile wyjazdów, tyle powrotów, to chyba taka złota reguła i najlepsze życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i druhów ochotników, jaka może być w dniu ich święta, naszego święta.
W takim razie tego wam życzymy. Przypomnę też, drodzy słuchacze, że moim i państwa gościem był młodszy aspirant Jakub Pietrzak, drugi oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.